sportowym rytmie. Magazyn informacyjno-publicystyczny Radia Poznań.
Pięć i pół minuty po godzinie 19 na antenę Polskiego Radia Poznań powraca dzisiejsze wydanie audycji w sportowym rytmie. Mamy niedzielę, 27 dzień czerwca. Kłaniają się Państwo realizujący naszą audycję Krzysztof Jankowski, pracujący w studiu
Dawid Cytrowski
i Krzysztof Ratajczak. Będziemy z Państwem do godziny 20. O zawodowym tenisie, o hokeju na trawie, o długodystansowym pływaniu, o bieganiu w centrum Poznania, mini magazyn piłkarski Wielkopolskie Gole, także specjalne menedżerskie sportowe studia, a także o korzystaniu z pieniędzy na sport z budżetu obywatelskiego. To wszystko do godziny 20 w naszym programie. Teraz najważniejsze informacje sportowej niedzieli w skrócie.
Polscy siatkarze nie wygrają w tym roku Ligi Narodów. W wielkim finale w Rimini biało-czerwoni przegrali z Brazylią 1-3. Pierwszą partię podopieczni Witala Heinena wygrali do 22, ale w kolejnych już przegrywali kolejno do 23, 16 i 14. Brąz dla Francuzów, którzy pokonali Słoweńców 3-0. Na piłkarskim Euro w niedzielę dwa kolejne mecze 1/8 finału. Od 18 trwa spotkanie Holandii z Czechami. W 49 minucie jest bezbramkowy remis. O 21 Belgia zagra z Portugalią. Max Verstappen z ekipy Red Bull Racing wygrał wyścig o Grand Prix Styrii. To 8 runda Mistrzostw Świata Formuły 1. Holender wyprzedził dwóch kierowców Mercedesa, drugiego Brytyjczyka Lewisa Hamiltona oraz trzeciego Fina Walteriego Bottasa. Verstappen umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej. Z kolei Francuz Sébastien Ogier wygrał Ride Safari, szóstą rundę rajdowych samochodowych Mistrzostw Świata WRC. Obrońca tytułu wyprzedził Japończykę Katamoto Katsutę. Trzeci ze stratą ponad minuty do triumfatora był Estończyk Ott Tanak. Żużlowcy Arget Malesy Ostrów Wielkopolski pokonali na wyjeździe ROW Rybnik 51-39 w meczu e-winner pierwszej ligi. 12 punktów zdobył Patrick Hansen, a 10 i 2 bonusy przywiózł do mety Grzegorz Walasek. 5 medali zdobyli polscy kajakarze i kajakarki podczas zakończonych na Jeziorze Maltańskim Mistrzostw Europy Juniorów i Młodzieżowców. W kategorii do lat 23 złoto dla kajakowej czwórki Martyna Klat, Sandra Ostrowska, Klaudia Cyrulewska, Julia Olszewska. Klat i Ostrowska triumfowały także w dwójce, a w K1 na 200 metrów najlepszy był Jakub Stepun. Srebro w męskiej czwórce zdobyli Jakub Michalski, Wojciech Tracz, Bartosz Grabowski, Przemysław Korsak. Z kolei brąz w C2 na 200 metrów Aleksandra Jacewicz i Julia Walczak. Polski motorowodniak Marcin Zieliński zdobył brązowy medal Mistrzostw Europy w wyścigowej formule F500. Zwycięzcą imprezy na Jeziorze Miejskim w Chodzieży został Włoch Giuseppe Rossi.
Za dwie minuty po piosence na dobry początek wykonanie Williego Nelsona zajrzymy na korty w Lasku Golęcińskim w Poznaniu i przekonamy się, czy tego lata zobaczymy tam ciekawych tenisistów Challengerze ATP Poznań Open.
Na kortach z Radiem Poznań.
Charakterystyczny stukot piłek tenisowych na korcie centralnym Parku Tenisowego Olimpia oznacza pewnie, gdy siedzimy w słońcu z dyrektorem Krzysztofem Jordanem, że zbliża się wielki turniej tenisowy Challenger ATP Poznań Open, którego rok temu niestety z powodów pandemicznych nie było. Możemy uspokoić, teraz zagrają?
Zagrają. W zeszłym roku faktycznie tak się stało, ale to dotknęło cały świat tenisowy, a nas o tyle w tym roku, że nie możemy utrzymać naszego terminu, czyli pierwszego tygodnia czerwca. Ze względu na to, że ATP przesunęło turniej Rolanda Garrosa, musieliśmy wybrać któryś z terminów. Wybraliśmy nasz stary termin, ostatni tydzień lipca i serdecznie zapraszamy.
To będzie taki tydzień mocno też olimpijski. To też pewnie powoduje pewne perturbacje, bo 23 lipca w Tokio zapalą znicz olimpijski, a tymczasem ten tenisowy znicz ma zapłonąć w Parku Tenisowym Olimpia 25 lipca od eliminacji.
No właśnie, na pewno coś zapłonie. Nie wiemy, czy będzie to znicz olimpijski, ale będziemy patrzeć, jak pięknie płonie w Tokio, tym bardziej, że nasi najlepsi tenisiści będą tak grać. W Tokio będziemy im kibicować, a tutaj będziemy trzymać kciuki za wszystkich, którzy przyjadą i liczymy, że wszyscy, którzy mogą grać w challengerach, zgłoszą się.
Tak się rozglądamy, mówiłem o korcie centralnym, o tym, że w tej chwili trwają treningi i słyszymy ten stukot tenisowych piłek, a tam po drugiej stronie powstaje kolejny pawilon, bo my siedzimy na pięknym tarasiku, tym głównym.
Staramy się, żeby obiekt był piękny. Ja jestem przekonany, że nasz nasz obiekt będzie najpiękniejszym obiektem za chwilę w Polsce tenisowym. Kort centralny to takie cacuszko. Miejmy nadzieję, że będziemy mogli już to wszystko podziwiać w czasie turnieju.
Pogoda też na pewno będzie piękna, przynajmniej od 25 lipca do 1 sierpnia, bo na pierwszy dzień sierpnia zaplanowany jest finał Poznanie Open 2021. No to powiedzmy, na pewno te wszystkie nowe inwestycje też sporo kosztują. My porozmawiajmy o pieniądzach, o puli nagród dla tenisistów w tym turnieju.
Pula nagród jest taka sama jak 2 lata temu, tradycyjnie 90 tysięcy euro ranga turnieju, bo do rangi turnieju zaliczamy tak zwany prize money plus hospitality. Zawodnicy dostają zwycięstwa, o ile dobrze pamiętam, 90 punktów za zwycięstwo, więc to jest znaczącej rangi turniej w świecie tenisowym, no i cieszymy się i ze zniecierpliwieniem oczekujemy na przyjazd dobrych graczy.
Nasza rozmowa w dzisiejszą niedzielę, jeszcze niedzielę czerwcową, jest tym pierwszym sygnałem, bo jeżeli chodzi o tę listę zawodników, to ona się będzie chyba praktycznie zmieniać do ostatniej chwili.
Tak, mamy zaplanowaną konferencję prasową na 8 lipca, czyli niedługo, i tak naprawdę 2 dni wcześniej albo dzień wcześniej będzie znana lista, także wtedy będziemy mogli powiedzieć, kto będzie w tym roku u nas w Poznaniu. Pamiętamy, że fantastyczni gracze byli ostatnimi laty. Po prostu kibice pytają, kampania nasza reklamowa właśnie ruszyła i dzisiejsza nasza rozmowa jest też początkiem naszej miłej współpracy i wszystkich zapraszamy serdecznie.
Tak naprawdę to trwa tutaj, jeśli chodzi o ten wielki zawodowy tenis od 1992 roku, a pod szyldem Poznań Open od 2012. Za rok będzie znowu jubileusz, a pan lubi jubileusze.
Kontynuacja i wierzymy, że będziemy robić to dalej, to wielkie wydarzenie i wszyscy intensywnie pracują.
Kwadrans po godzinie 19. My teraz zmieniamy dyscyplinę od 15 do 22 sierpnia w Gnieźnie. Mistrzostwa Europy Grupy B hokeistów na trawie.
15 sierpnia w Gnieźnie rozpoczną się Mistrzostwa Europy hokeistów na trawie. Dyrektor turnieju Mateusz Grochal. No nie będzie to elita. Reprezentacja Polski jest na drugim poziomie europejskiego hokeja na trawie i to właśnie taki turniej odbędzie się w Gnieźnie.
Nie będzie to elita, jeśli chodzi o trawę, natomiast przyjadą do nas mistrzowie świata halowi Austriacy. Przyjedzie do nas uczestnik ostatnich Igrzysk Olimpijskich w Rio, Irlandia. Oraz bardzo mocne drużyny, które przeszły duże przemiany i w tym rankingu hokejowym bardzo mocno się rozwijają, chociażby Włosi, Szwajcarzy czy Ukraina.
No bo patrząc na to, że elita liczy tylko 8 drużyn, no to zaplecze elity też jest faktycznie mocne.
Bardzo mocne. Myślę, że przyjadą tu zawodnicy naprawdę ze światowego topu.
Jak ten turniej będzie wyglądał?
Turniej będzie wyglądać troszeczkę nietypowo ze względu na obostrzenia covidowe. Europejska Federacja poprosiła nas o zweryfikowanie, czy jesteśmy w stanie wprowadzić tak zwaną bańkę covidową. Wymaga sporego wysiłku, jeśli chodzi o zaangażowanie wolontariuszy, procedury testowe, wyżywienie, transport, logistykę, zapewnienie odpowiednich pomieszczeń w hotelach, czy też ścieżki poruszania się po obiekcie. Również to będzie dodatkowym dla nas obciążeniem.
Ale jeżeli mówimy o obostrzeniach covidowych, no to są też dobre wiadomości, bo kibiców na trybuny będzie można wpuścić.
Tak, bardzo się cieszymy, że impreza w Gnieźnie będzie z udziałem publiczności. Na ten moment jest to 50%. Szykujemy się, aby wprowadzić imprezę biletowaną ze względu na rejestrację. Ceny będą symboliczne, natomiast myślę, że widowisko i emocje będą warte tej ceny.
A powiedzmy o stronie sportowej. 8 drużyn podzielonych na 4 grupy.
Walka toczyć się będzie m.in. o awans do turnieju kwalifikacyjnego do Mistrzostw Świata, jak również o awans do turnieju decydującego o późniejszym rozstawieniu grup kolejnych Mistrzostw Europy.
Ale do tej pory było tak, że kto wygra turniej zaplecza elity, to awansował do tej elity. Zwycięzca turnieju w Gnieźnie za rok nie zagra w elicie?
Zwycięzca turnieju będzie mógł zagrać w elicie, natomiast czeka go jeszcze jeden turniej, w którym zmierzy się z kolejnymi zespołami.
Wygląda, że ten system europejskiego hokeja troszeczkę się skomplikował.
System się skomplikował, natomiast my się cieszymy, bo idzie to w kierunku rozszerzenia dywizji pierwszej. Będziemy mieć szansę grania z mocnymi drużynami. Pierwsze 5 miejsc w Gnieźnie już daje awans na turniej kwalifikacyjny, natomiast myślę, że mocni będą Irlandczycy, Austriacy, Szkocja i to głównie z nimi nasza reprezentacja będzie musiała walczyć o czołowe miejsca.
A z jakimi 3 drużynami spotkamy się w grupie?
Irlandia, Chorwacja oraz Włosi.
Pan Łukasz Szewc, Urząd Miasta Gniezna.
2 drużyny hokeja na trawie, Start 1954 i Stella grają, mieszkańcy Gniezna przychodzą, oglądają, są zainteresowani, więc mamy tradycję. 22 z 23 olimpijczyków wywodzących się z Gniezna to właśnie reprezentanci hokeja na trawie, więc wybór Gniezna jako gospodarza uważam, że trafiony. Baza sportowa jest, kibice mam nadzieję, że będą, mimo obostrzeń pandemicznych. Pozostaje mi jako gospodarz, ale nie organizator, zaprosić bardzo serdecznie na to wydarzenie.
W sierpniu w Gnieźnie odbędą się Mistrzostwa Europy Hokeistów na trawie, a tymczasem już w tę ostatnią sobotę w hali imienia Mieczysława Łopatki w Gnieźnie odbyło się pierwsze Międzynarodowe Forum Kobiet Hokeja na Trawie. Jedną z głównych koordynatorek pracująca w zarządzie Polskiego Związku Hokeja na Trawie pani Karolina Pesz.
W lutym tego roku do zarządu Polskiego Związku Hokeja na Trawie dołączyły trzy kobiety, m.in. ja, Karolina Wójcik oraz Magdalena Antoniewicz. I jakby z mojej inicjatywy powstał pomysł, aby zrobić coś dla kobiet, dla rozwoju hokeja. Dlatego stąd koncepcja, żeby zorganizować pierwsze Międzynarodowe Forum Kobiet Hokeja na Trawie. Jest to impreza dwudniowa, mamy prelegentów z Polski oraz ze świata i uważam, że jest to niezwykle inspirująca impreza. Przede wszystkim dla młodych kobiet, ale nie tylko, również dla trenerów, ponieważ tematyka o karierze dwutorowej, o równouprawnieniu, o motywacji oraz w panelu warsztatowym uczestnicy będą mogli nauczyć się, jak pozyskiwać finansowania na projekty międzynarodowe, co jest niezwykle cenne.
Była też szansa, by szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego, pan Andrzej Kraśnicki, przekazał specjalne gratulacje dla hokejowej centrali, bo też była specjalna nagroda.
Tak, pan Andrzej Kraśnicki został upoważniony przez prezesa Światowej Organizacji Hokeja, doktora Batrę, do wręczenia nagrody na ręce prezesa Polskiego Związku Hokeja na Trawie, pana Jacka Sobolewskiego. Nagroda imienia Teo Jakiema władze PZHT odebrały wcześniej to wyróżnienie, przede wszystkim za rozwój hokeja na trawie w Polsce. Przede wszystkim kapitule spodobały się standardowe projekty, czyli Rośnij z hokejem oraz Hokej na piątkę. Także oficjalnie właśnie podczas tego wspaniałego wydarzenia pan prezes Andrzej Kraśnicki dokona wręczenia.
Ale przede wszystkim brylują podczas tego forum panie, między innymi na sali reprezentantki Polski w hokeju na trawie, które ostatnio grały ciekawe mecze towarzyskie z Czeszkami, no i będą walczyły o te kolejne udział w wielkich imprezach.
Tak, jesteśmy wielce zaszczyceni, że reprezentantki kadry Polski Hokeja na Trawie będą uczestniczyć w wydarzeniu.
Dzisiejszymi zawodami w Margoninie rozpoczął się kolejny cykl Grand Prix Wielkopolski w pływaniu długodystansowym. Jego organizator, szef Wielkopolskiego Okręgowego Związku Pływackiego Jacek Tim.
To już 15, czyli jubileuszowy można powiedzieć, cykl Grand Prix Wielkopolski w długodystansowym pływaniu.
Wyścig na 3000 metrów i to, co było w zeszłym roku nowością. Pianka albo brak pianki.
Tak, oczywiście, to będziemy rozwijać, bo widzimy, że to jest rzecz, która sprawiła, że mieliśmy bardzo fajną frekwencję w roku ubiegłym, także w tym roku również podział Open Water i Tri, czyli dwie klasyfikacje zupełnie osobne. No z tego co wiem jest bardzo ciepło, więc nie wiem czy sędzia dopuści start w piance, ale jest to jakiś dodatkowy bonus dla tych osób, które chcą konkurować w tak zwanej rywalizacji triatlonistów, czyli osób, które mogą w piance popłynąć te zawody, oczywiście OW, ale to też sprawia, że jest dużo bardziej ciekawe i interesujące, bo się okazuje, że wielu zawodników startujących w rywalizacji Tri dorównuje tym OW, więc jakby płyną razem. Natomiast mnie cieszy to, że jest zainteresowanie z obu stron. Staramy się też tak układać nasz kalendarz cyklu Grand Prix, żeby łączyć imprezy weekendowo. No pierwsze dwa weekendy nie, ale potem już będziemy mieli połączenie soboty z niedzielą, żeby też umożliwić start w innych regionach kraju, tym wszystkim, którzy chcą pływać.
A w Wielkopolsce ile tych edycji się w tym roku odbędzie? Jak ta rywalizacja będzie wyglądała?
Wracamy oczywiście do 9 edycji. Co ciekawe, przy rezygnacji Cichowa, no w tej chwili również Łubowa i Wolsztyna mamy nową lokalizację w Trzciance. Po raz pierwszy wystartują zawodnicy. Mam nadzieję, że im się to bardzo spodoba, trochę na zachód. Być może w przyszłym roku jeszcze będziemy starali się pójść bardziej na wschód, czyli w stronę Konina. Też jakieś tam wstępne rozmowy zaczęliśmy prowadzić, żeby jednak pokazać całą Wielkopolskę tym wszystkim, którzy chcą do nas przyjeżdżać i nie tylko pływać, ale też troszeczkę zwiedzać w tym okresie wakacyjnym. Finał to 28 sierpnia Chodzież, czyli wracamy do Chodzieży. Bardzo fajna oprawa, takie święto sportu w Chodzieży 28 sierpnia.
To jednym z ważniejszych punktów w trakcie corocznego cyklu jest wpław przez Kiekrz. Ta pływacka impreza odbędzie się za 2 tygodnie, w sobotę 10 lipca. W Kiekrzu też oczywiście wyścig na 3000 metrów zaliczany do Grand Prix Wielkopolski, ale to też maraton pływacki na 10 kilometrów.
Rozmawiamy z policją, żeby też w ramach tych 3 kilometrów wystartowali policjanci. Już tu myślę, że jesteśmy na finiszu naszych rozmów. Zrobimy też konkurencję dla VIP-ów i dziennikarzy jak co roku. 54. maraton, czyli 10 kilometrów wokół jeziora. Utrzymujemy tą trasę, którą zaproponowaliśmy 2 lata temu. Uważam, że to jest taka trasa optymalna. Rzeczywiście 210 km, rzeczywiście trzeba upłynąć wokół jeziora z tymi wszystkimi dodatkami, które pojawiły się 2 lata temu, czyli z platformą żywieniową, z bojami, które wyraźnie oznaczają trasę i z limitem zawodników, 25 zawodników.
Przyjeżdżają już naprawdę dobrzy zawodnicy.
Ja jestem dumny z tego, co się wydarzyło rok temu. Przyjechała grupa 16-letnich zawodników z Warszawy, z 2 klubów bardzo mocnych, z Polonii Warszawa i z Muszelki Warszawa. Jak sympatycy sportu pływackiego pamiętają, 3 kilometry wygrało 3 zawodników z klubu Muszelka Warszawa. Pierwsze 2 miejsca zajęli bracia, ale co interesujące, Krzysztof Chmielewski, który był drugi na tym dystansie podczas Mistrzostw Polski w Lublinie, które odbyły się w maju, mając lat 17, zwyciężył w konkurencji 200 metrów stylem motylkowym i zdobywając czas w klasyfikacji A Fina zakwalifikował się na Olimpiadę w Tokio. Także dla nas jest to tym bardziej fantastyczna wiadomość.
A w tym roku
bracia Chmielewscy plus inni zawodnicy będą oprócz Olimpiady mieli przed sobą starty Mistrzostw Europy, Mistrzostw Świata Juniorów, więc myślę, że nie dadzą rady pogodzić tych wszystkich startów, bo tych imprez jest bardzo dużo w okresie letnim. Natomiast na pewno pojawi się wielu innych zawodników, bo już różne informacje na ten temat do nas docierają. Mam nadzieję, że wystartują też obcokrajowcy, na których liczymy, przynajmniej kilku. No i wtedy ta nazwa Międzynarodowy Maraton Pływacki wróci na swoje tory. My planujemy jakby tą imprezę rozwijać, czyli budujemy taką podwalinę pod taką imprezę sportową w Europie, która rzeczywiście będzie wyraźnie się odznaczała na mapie pływackiej Europy i gdzieś w przyszłych kolejnych latach mam nadzieję, że ta impreza rzeczywiście będzie mocno obsadzona międzynarodowo. No czynimy w tym kierunku starania. Myślę, że początek mamy zrobiony. Co dalej, to tylko zależy od nas.
W sportowym rytmie.
Pierwsza niedziela kalendarzowego lata i bardzo interesująca impreza biegowa, czyli miejska mila w Starym Browarze. Efektowna trasa, o której za chwileczkę więcej nam opowie jedna z organizatorek, pani Marta Kaprzy. Wyjątkowa też impreza, bo z przesłaniem charytatywnym.
Kilka setek biegaczy, małych i dużych, dzisiaj w Starym Browarze. Biegamy w słusznej sprawie. Tutaj współorganizatorem obok Starego Browaru jest Stowarzyszenie Pomaganie przez Bieganie. Jak sama nazwa wskazuje, cały dochód z wpisowego na bieg, na główną sztafetę i bieg senioralny i dziecięcy zostanie przekazany na rzecz Domu Chłopaków. To jest wyjątkowa instytucja, miejsce prowadzone przez siostry dominikanki z Broniszewic dla chłopców z niepełnosprawnościami. Jest to wyjątkowy cel i cieszymy się, że możemy współorganizować tak ważne wydarzenie i sportowe, i dobroczynne zarazem.
My rozmawiamy w parku, ale mówimy o tej nietypowości tej trasy, bo to nie tylko te alejki parkowe, na których teraz też możemy oglądać biegaczy, ale nie tylko przez park biegną.
Tak, no myślę, że taki najbardziej ekscytujący fragment trasy prowadzi przez parking podziemny i wnętrza galerii. Dzisiaj jest niedziela handlowa, ale zadbaliśmy o to, żeby ta trasa była wydzielona w taki sposób, żeby biegacze komfortowo, bo je biegli klienci, komfortowo robili zakupy. Dzieciaki ścigały się dzisiaj od rana w naszym parku. Tutaj takie maluchy, nawet 2-letnie, czasami z lekką pomocą rodziców, dzielnie zmierzały do mety.
Dzielnie zmierzają do mety, ale to są biegi przede wszystkim sztafetowe. Powiedzmy coś o tym regulaminie, bo jest to impreza absolutnie ogólnodostępna. Mówiliśmy o dzieciaczkach, ale są także seniorzy.
Główna sztafeta dorosłych to są 5-osobowe składy. W każdym składzie minimum 2 kobiety, więc tutaj ale są też zespoły zdominowane zupełnie przez panie. Są u nas drużyny, reprezentacje firm, drużyny sąsiedzkie, przyjaciele, rodziny, także tutaj te składy są bardzo różnorodne. Osoby w wieku powyżej 60 lat mają swoją osobną klasyfikację. Tutaj drużyny 3-osobowe, no i dzieciaki w biegu Gzuba. Ten dziecięcy bieg to jest bardzo ważna część tego wydarzenia. Tutaj trochę myślimy zawsze o tym, że dzieciaki biegają dla dzieciaków, bo zawsze ten cel dobroczynny związany jest z podopiecznymi fundacji, dziećmi, młodzieżą. Wszystkie dzieci dostają medale i niespodzianki sponsorów. Tutaj w tej dziecięcym biegu nie ma miejsc, nie ma klasyfikacji. Chodzi po prostu o to, żeby dobrze się bawić i miło spędzić czas i też zachęcać dzieci do aktywnego spędzania czasu, bo jak wiemy, jest to bardzo ważne, żeby odrywać milusińskich od ekranu i pokazywać im, że właśnie taka aktywna forma spędzania czasu to jest prawdziwa przyjemność po prostu.
Trzydzieści jeden minut po godzinie 19:00. Ten sygnał państwo doskonale znają, wielkopolskie gole, ale w tym czasie to także europejskie i polskie gole. O nich mówić będziemy. Najpierw te europejskie.
A konkretnie czeskie, bo Czesi prowadzą w 73. minucie z Holendrami. Dość niespodziewanie 1-0 to mecz 1/8 finału piłkarskich mistrzostw Europy Gor Holsa. No i zobaczymy, czy Czesi utrzymają to prowadzenie. Tym większe szanse mają, że Holendrzy muszą radzić sobie z grą w dziesiątce po czerwonej kartce dla Matiasa Delikta. A jak radzić sobie będą w przyszłym sezonie piłkarze poznańskiej Warty? 23 lipca, przypominam, początek nowego sezonu piłkarskiej PKO BP Ekstraklasy. Zieloni grają swój pierwszy mecz 25 w niedzielę. Wyjazd do Wrocławia. No i posłuchajmy, co do powiedzenia ma trener Piotr Tworek.
Kolejny meldunek z obozu piłkarzy poznańskiej Warty. Rozmawiamy z trenerem Piotrem Tworkiem. Panie trenerze, pierwsze kilkanaście dni przygotowań na własnych obiektach przy drodze dębińskiej za wami. Jak pan ten czas ocenia? Dobrze wykorzystane?
Tak. Piłkarze wrócili po urlopach zadowoleni, uśmiechnięci w końcu, bo po dwóch latach dopiero mieliśmy dłuższy odpoczynek w tym okresie letnim, co mnie jako trenera bardzo cieszy, bo no nic tak nie ładuje akumulatorów przed nowym sezonem jak wypoczęty organizm, a więc z taką czystą radością zawodnicy stawili się w klubie, od razu zabraliśmy się do ciężkiej roboty, bo trzeba przyznać, że to, co zrobili w domu w czasie urlopu, sumiennie wykonali i po badaniach, które na drugi dzień od razu przeprowadziliśmy, mieliśmy pełen obraz, jak przepracowali ten okres wakacyjny, drugi tydzień przygotowań, a więc już wchodzimy w ten rytm takiej ciekawej, intensywnej pracy.
Na razie dwie nowe twarze, drugi bramkarz Jędrzej Grobelny i także młody piłkarz Wiktor Pleśnierowicz. Od jutra, czyli od poniedziałku, początek zgrupowania w Grodzisku Wielkopolskim. Przed wami także mecze kontrolne, już jedna gra wewnętrzna za wami, ale w Grodzisku będzie już troszeczkę lżejsza praca, czy wciąż też to takie przysłowiowe trochę ładowanie akumulatorów przed ligą?
No jeszcze mamy dużo czasu do pierwszego meczu ze Śląskiem Wrocław, natomiast w Grodzisku będziemy starali się tą najważniejszą pracę wykonać z dwojakiego względu. Po pierwsze, będziemy mieli bardzo dużo czasu, bo będziemy tam spędzać przecież prawie dwa tygodnie i na dobrze przygotowanych nawierzchniach, dobrych płytach będziemy mogli doskonalić umiejętności i poprawiać swoje zdolności motoryczne, ale także i techniczno-taktyczne. A druga rzecz, już będzie nas zdecydowanie więcej, bo wiemy, że na dzień dzisiejszy jeszcze nie mamy skompletowanej kadry. W dalszym ciągu czekamy na wzmocnienia i już mogę zdradzić, że w Grodzisku już powinny być dwie nowe twarze.
Wróci także z Euro Robert Iwanow. Co prawda tam nie zagrał, ale na pewno doping dla piłkarza bez wątpienia.
Ale i na pewno duże doświadczenie, bo piłkarz, który jest na tak dużej imprezie, na pewno tym doświadczeniem będzie chciał się podzielić z zawodnikami w szatni, ale to też i dowartościowuje jego jako osobę, która była na Mistrzostwach Europy. Co prawda nie zagrała w żadnym meczu, ale przebywanie, obcowanie z najlepszymi ze starego kontynentu piłkarzami, to też jest duże wyróżnienie. Na pewno Robert będzie musiał dostać trochę odpoczynku, bo po sezonie, czy po rundzie tej wiosennej od razu jechał do domu i pojechał na zgrupowanie z reprezentacją, dlatego po powrocie będzie musiał trochę odpocząć i po tym krótkim odpoczynku na pewno wróci do treningów z zespołem.
To jeszcze przypomnijmy, pierwszy sparing już taki niewewnętrzny, a z drużyną inną to mecz 2 lipca, w piątek.
Tak, będziemy pierwszy taki już sparing, czy poważne granie mieli z Pogonią Szczecin. Cieszę się na ten sparing, bo my z Pogonią już gramy po raz kolejny i to jest bardzo wymagający zespół, nie tylko jako sparing partner, ale przecież znamy go doskonale z ligi. Dodatkowo jeszcze Górnik Zabrze i Zagłębie Lubin, a więc myślę, że wymagający przeciwnicy, będzie trzeba dużo pracy wykonać, żeby w tych sparingach odnieść korzystne wyniki, żeby mieć spokojną głowę na rozpoczęcie nowego sezonu.
Na razie pęcznieje kadra Warty Poznań, choć może troszkę się rozpędziłem z tym słowem pęcznieje, na pewno rośnie. Wczoraj Zieloni zakontraktowali kolejnego zawodnika, to 22-letni pomocnik Milan Czorynbelk. Z Wartą związał się dwuletnią umową. Być może w tym tygodniu będzie także kolejny transfer do Lecha Poznań. Przypomnijmy, Lech już zakontraktował Portugalczyka Pereire. Z kolei serwis meczyki.pl donosi, że piłkarzem Lecha zostanie Artur Sobiech, 31-letni napastnik. Ostatnio grał w tureckim Karagümrük, a wcześniej m.in. w Ruchu Chorzów i niemieckim Hanowerze 96. Nam udało się potwierdzić, że w przyszłym tygodniu Sobiech pojawi się w Poznaniu na testach medycznych.
Piłkarze Lecha pierwsze mecze w Ekstraklasie zagrają 23 lipca w piątek o 20:30 przy Bułgackiej, a ich rywalem będzie Beniaminek najwyżej klasy rozgrywkowej, drużyna Radomiaka. A teraz w mini magazynie piłkarskim Wielkopolskiego, ale już rzeczywiście do makroregionu przenosimy się, do piłkarskiej trzeciej ligi, do grupy drugiej. Zakończenie w ten weekend, ostatnia kolejka spotkań, 35. W grupie mistrzowskiej mieliśmy Wielkopolskiego Jedenaka, Polonię Środa Wielkopolska, gracze Krzysztofa Kapuścińskiego Kaczyńskiego. W tym ostatnim meczu u siebie pokonali KP Stargard Gdański 2-0 po trafieniach Piotra Skowosińskiego i Szymona Zgardy. W innych meczach grupy mistrzowskiej trzeciej ligi rezerwy Pogoni Szczecin przegrały z Elanem Toruń 2-3. Świty z Kolwiny dostały punkty walkowerem za rywalizację z GKS-em Przodkowo, bo goście zrezygnowali z wyjazdu na mecz, a Radunia Stężyca, która wcześniej awansowała do piłkarskiej drugiej ligi, rozgromiła Bałtyk Gdynia 4-0. A co w grupie spadkowej? Tam wybraliśmy dla Państwa spotkanie Unii Swarzędz z Nielbą Wągrowiec.
W meczu sezonu Unia Swarzędz przegrywa z Nielbą Wągrowiec 2-3. Piłkarze Unii w przyszłym sezonie występować będą na czwartoligowych boiskach.
Mimo że już przed rozpoczęciem tego spotkania obie drużyny wiedziały, że najprawdopodobniej po zakończeniu będą żegnać się z piłkarską trzecią ligą, to mimo wszystko w Swarzędzu oglądaliśmy całkiem niezłe piłkarskie widowisko. Ostatecznie Unia przegrała z Nielbą Wągrowiec 2-3. Trener gospodarzy pan Sławomir Suchomski.
Był to mecz walki. Wiadomo, Nielba jeszcze miała cień szansy na utrzymanie się. My praktycznie żadnych. Uszulałem chłopaków, żeby zagrali bardzo swobodnie, konsekwentnie, ale swobodnie, bez napinki jakiejś. No i zaczęliśmy bardzo dobrze, pierwsze 15 minut prowadziliśmy grę, Nielbę zepchnęliśmy do defensywy, mieliśmy dwie sytuacje do strzelenia gola, mieliśmy na 1 i 2-0 sytuacje, gdybyśmy to strzelili, pewnie byśmy ten mecz wygrali, bo nabralibyśmy pewność siebie. Nie strzelamy bramek, mamy problemy z napastnikami, taka jest prawda i gra się wyrównała. Nielba strzeliła bramkę, otworzyła mecz, później poprawiła na 2-0, myśleliśmy na 2-1. No i tak, myślę, zasłużony byłby remis. Przekroić całego meczu z gry, myślę, że mieliśmy trochę przewagę optyczną i tych sytuacji być może mieliśmy trochę więcej też, ale no, to jest piłka, jak się nie wykorzystuje, to się dostaje bramki. Szkoda, bo mówię, na koniec chcieliśmy wygrać ten mecz, ale chciałem podziękować chłopakom za walkę, za determinację. Proste błędy zadecydowały indywidualne, że przegraliśmy ten mecz.
Jacek Filiaszewski, Nielba Wągrowiec.
3-2 w tym ostatnim spotkaniu tego sezonu. Muszę powiedzieć, że zaskoczyliście. Przede wszystkim jeśli chodzi o intensywność gry, nie mówię tylko o waszej drużynie, ale także o drużynie Unii Swarzędz. Na dobrym poziomie stało to spotkanie. Szybkie, dynamiczne, mimo że w takich warunkach atmosferycznych toczone.
Tak, chcieliśmy się godnie tutaj pożegnać. Zawaliliśmy tam te kilka meczów ostatnich. Tutaj działacze, trenerzy nas jeszcze mobilizowali, ponieważ zwiększyli jeszcze szansę utrzymania ze względu na to, że dwa zespoły mają nie wystartować w nowej trzeciej lidze. Bytowia i Przodkowo wiemy, dlatego nas mobilizowali, żeby być jak najwyżej, być tuż od razu za zespołami, które się utrzymują, ponieważ jest szansa, że załapiamy się po prostu.
2-0 na początku drugiej połowy i takie miałem wrażenie, że troszkę byście byli tacy uspokojeni. Unia zaczęła przyciskać, bramka kontaktowa. Zaczęło się dziać w końcówce tego meczu, prawda?
Tak, niepotrzebnie straciliśmy piłkę w środku pola. Karny 2-1 i zrobiliśmy sobie na własne żądanie zamieszanie. No, na 3-1 się uspokoiło, ale końcówka też znowu była.
Trener Nierwy, pan Radosław Kołacki, 3-2 na zakończenie sezonu, zwycięstwo na wyjeździe z Unią Swarzędz.
Myślę, że zrobiliśmy dużo, żeby ten mecz wygrać i po strzeleniu tej pierwszej bramki poszliśmy, że powiem tak, po za ciosem. No myślę, że zasłużenie wygraliśmy, tak? Końcówka bardzo nerwowa, bo wiadomo, spotkały się równorzędne zespoły, gdzieś tam w głowach zawodników zawsze jest, że jak ten wynik jest korzystny, no to się zaczyna go bardziej bronić. No i końcówka była nerwowa, ale podsumowując, no dla nas środko gorzkie, tak? Może różne rzeczy się zdarzają jeszcze w piłce, na pewno będziemy czekać do końca i będziemy gotowi na to, żeby przyjąć tą informację oczywiście o tym, żeby pozostać w tej lidze, tak? Bo taki był główny cel.
Przypomnijmy, wczoraj w Swarzędzu Unia kontra Nielba 2-3. W innych meczach grupy spadkowej trzeciej ligi Mieszko Gniezno przegrał z Pomorzaninem Toruń 0-3. Flota Świnoujście pokonała Jarotę Jarocin 2-0. Unia Nikowo wygrała z Zbrodnią Koszalin 5-2. Bałtyk Koszalin pokonał Gryfa Wejherowo 1-0. Sokół Klecza zwyciężył Chemika Police 3-1. A Kotwica Kołobrzeg pokonała Górnika Konin 3-1. Słyszeliśmy o sytuacji wągrowieckiej Nielby, a wiemy już na pewno, że do czwartej ligi piłkarskiej, jeśli chodzi o nasze drużyny, spadły Unia Swarzędz, Górnik Konin i Mieszko.
W czwartej lidze rywalizacja zakończyła się już jakiś czas temu, natomiast w piątej lidze w grupie pierwszej rozegrano zaległą 22. kolejkę, która była ostatnią w tym sezonie. Oto wyniki. Sparta Złotów przegrała z Błękitnymi Wronki 2-5. Sparta Szamotuły pokonała Wełnę Skoki 6-4. Zamek Gołańcz wygrał z Płomieniem Połajewo 5-1. Lechia Kostrzyn przegrała ze Spartą Oborniki 0-2. Notecz Czarnków zremisowała z Pogonią Chodzież 1-1. Konkordia Murowana Gościnna Olsztyna wygrała z Pogonią Łobrzenica 5-0. Czarni i Czerniejewo przegrali z Laganem Pobiedziska 1-5. GLKS Wysoka wygrał z Orkanem Śmiłowo 3-2. Natomiast Lechita Kłecko uległ Leśnikowi Margonin 1-2. W tabeli po 34 kolejkach na pierwszym miejscu i awans do czwartej ligi Huragan Pobiedziska. Wyraźna przewaga nad drugą Pogonią Łobrzenica i trzecią Notecią Czarnków. Na ostatnim 18 miejscu w tabeli Płomień Połajewo.
Grupa druga piłkarskiej piątej ligi, 22 kolejka, zaległa kolejka spotkań, ale też ostatnia. Przemysłowe Poznań wygrał z Gromem Plebiska 2-1. Wiara Lecha Poznań zwyciężyła Sokoła Pniewy 3-2. Stella Luboń przegrała z Rabią Rabicz 1-3. Akademia Piłkarska Rejsa Poznań rozgromiła Promień Krzywiń 7-2. Grom Wolsztyn zremisował z Liptem Stęszew 3-3. Korona Piaski zremisowała z Płomieniem Przyprostynia 2-2. Kania Gostyń uległa PKS-owi Racoty 2-3. Orkan Chorzemin wygrał z Piastem Polniec 4-1, a Pogoń Śmigiel przegrała z Patrią Buk 0-2. Pierwsze miejsce w tabeli tej grupy i awans do piłkarskiej czwartej ligi. Korona Piaski 79 punktów, Kania Gostyń na miejscu drugim punktów 77. Ostatnie w tabeli miejsce dla Pogoni Śmigiel.
I jeszcze grupa trzecia piątej ligi. W meczach tej ostatniej kolejki Astra Krotoszyn wygrała z Witkowią Witkowo 2-1. Zewka Kobyla Góra pokonała Wiktorię Skarszew 3-1. Zjednoczeni Rychwał ograli Tulisję Tuliszków 3-2. GKS Rychtal pokonał Piasta Kobylin 5-1. GKS Sampolno uległ SKP Słupca 2-4. KS Opatówek rozbił Raszkowiankę Raszków aż 6-1. Lew Pogorzela po Walkowerze przegrał z Polonusem Kazimierz Biskup i oczywiście 0-3. MKS Dąbie uległ Stali Pleszew 2-3. Natomiast Orzeł Mroczeń pokonał Piasta Czekanów 5-2. Na pierwszym miejscu w tabeli awans do czwartej ligi SKP Słupca 83 punkty. Na miejscu drugim Wiktoria Skarszew, trzeci GKS Rychtal. No i tabelę zamyka Lew Pogorzela.
W piłkarskim ośrodku Plek w Poznaniu odbył się bardzo interesujący kibicowskim przesłaniem turniej poświęcony także pamięci bohaterów poznańskiego czerwca 1956.
Dużo się dzieje w centrum Plek przy ulicy Margonińskiej, bo i też fajny turniej piłkarski organizowany przez Stowarzyszenie Wiara Lecha. Turniej z przesłaniem. Jeden z głównych organizatorów, Paweł Piestrzyński.
Tak, spotkaliśmy się po raz 10 w rocznicę wydarzeń czerwcowych z 1956 roku. W 65. rocznicę, więc bardzo ważna rocznica. 10. jubileuszowy turniej. Dzisiaj gramy na Pleku po raz drugi z rzędu. Fajny obiekt, wiadomo, troszeczkę gorąco. Ale no, w Poznaniu brakuje trochę boisk i musieliśmy wykorzystać Plekowa. Tutaj mamy tutaj dobrą współpracę, prowadzimy z centrum i nas przyjęli z otwartymi rękoma. Zgłosiło się 14 zespołów, łącznie przyjechało 13, dwie grupy, jedna 6-zespołowa, druga 7 i walczymy. 4,5 godziny rywalizacji, czekamy na zwycięzców.
Prawda jest taka, że takie wielkie rocznice można czcić w różny sposób, także na sportowo to też fajna okazja do tego, żeby połączyć pamięć bohaterów Pańskiego Czerwca z wydarzeniami sportowymi.
Dokładnie, no my nie pierwszy raz już łączymy wydarzenia historyczne z graniem w piłkę. Przede wszystkim zespół się zgłasza i już sama nazwa mówi turniej pamięci Poznańskiego Czerwca. No to nawet zespół, zawodnik wie już o tym, w jakim wydarzeniu uczestniczy, tak? Może się dowiedzieć publikacji, sprawdzić dlaczego, gdzie się spotykamy. Także mówię, no połączymy historię z graniem w piłkę.
Mateusz Pikul, KP Olimpia.
Drużyna, która broni tytułu w tym roku. Z jakimi nastrojami przystępujecie do tegorocznych zmagań?
Nastroje bardzo dobre, silny zespół. Udało się nam skompletować. Liczymy tutaj, że obronimy tytuł.
No właśnie, jesteście już po pierwszych spotkaniach. Pierwsze takie zapoznawcze boje za wami. Jak poziom tegoroczny? Można już coś wywnioskować?
No poziom wyższy niż w zeszłym roku, zdecydowanie. 2 zwycięstwa, 1 porażka. Bardzo fajna drużyna przed chwilą nas pokonała 3-1. Zobaczymy, co będzie dalej. Cię uprawiając sport, można wiele rzeczy uczcić. Wiemy też, jaka była sytuacja i w Polsce, i na świecie, więc wszyscy się cieszą, że można znowu wrócić na boiska i propagować sport wśród ludzi, wśród różnego wieku. Myślę, że na takim placu, w tak fajnym miejscu, przy takiej pogodzie, to chętnie szybko się znaleźli.
Na razie to chętni są Czesi na to, żeby awansować do ćwierćfinału piłkarskich mistrzostw Europy, bo na niespełna 3 minuty przed zakończeniem regulaminowego czasu gry prowadzą w Budapeszcie z Holendrami 2-0. Bramka Patryka Szika, no i nasi południowi sąsiedzi bardzo blisko awansu do ćwierćfinału. A w naszej audycji teraz o tym, że nawet klub piłkarski może być inicjatorem ciekawych społecznych działań.
Zawsze bardzo cieszą nas pewne sportowo-rekreacyjne inicjatywy, a ostatnio naprawdę głośno zrobiło się wokół pewnego projektu, który jest prowadzony przez MKS Przemysław Poznań, członek tego stowarzyszenia i były prezes, pan Tomasz Kapturzak. Wciąż jest pan zaangażowany, bo rzeczywiście ten projekt był przygotowywany jeszcze za pana kadencji.
Znaczy za końcówki mojej kadencji, a właściwie tak naprawdę projekt gdzieś tam już w myślach był zdecydowanie wcześniej. Pomysł na to, żeby być wśród mieszkańców miasta Poznania bliżej, pokazać klub MKS Przemysław, zawsze nam chodził po głowie. Już wcześniejsze nasze projekty dawały temu znaki, że chcemy być liczącym się klubem w Wielkopolsce i dlatego też taki pomysł się tutaj zrodził. Zrobiliśmy projekt Mój Sportowy Azyl, który jest na terenie, głównie prowadzony na terenie Rataj, czyli tutaj Hartowo, Żegrze oraz w takim miejscu, gdzie takich projektów nie było. Przebadaliśmy sobie rynek, okazało się, że na Grunwaldzie takich projektów nie było i też postanowiliśmy w lokalizacji Grunwald zaistnieć jako klub MKS Przemysław, który dla mieszkańców Grunwaldu coś robi.
Jeżeli chodzi o to głosowanie, to musiało być bardzo udane i była pewnie mobilizacja, bo te projekty w budżecie obywatelskim zwyciężyły.
Tak, zdecydowanie tak. Udało się tutaj zebrać odpowiednią ilość głosów, aby wygrać te projekty. No teraz jest kwestia realizacji. Początek był bardzo trudny, bo wiemy, że pandemia spowodowała, że dużo zajęć, były duże problemy z organizacją tych zajęć. Teraz nadrabiamy zajęcia. W tej chwili odbywa się na Ratajach mniej więcej prawie po 300 zajęć godzinowych na Ratajach i około 300 godzin miesięcznie na Grunwaldzie.
I tu od razu musimy wyjaśnić, na czym polegał ten projekt, o co wnioskowaliście i co teraz robicie z tymi pieniędzmi. Od razu może pan powiedzieć, ile ich było, przecież to są środki obywatelskie.
Tak, to są dwa projekty. Jeden i drugi opiewa na niespełna 500 tysięcy złotych. Zajęcia były przeznaczone i są przeznaczone dla wszystkich grup kategorii wiekowych. To znaczy chodziło o to, żeby przygotować zajęcia dla dzieci, dla młodzieży, dla seniorów, ale też dla tych, dla których z reguły nie ma tych zajęć, czyli dla tak zwanych osób dorosłych. Mamy tutaj zajęcia na siłowniach otwartych, na salach gimnastycznych, na boiskach szkolnych, gdzie nasi trenerzy przygotowują. Albo są to zajęcia lekkoatletyczne, gdzie wspomagamy się tutaj z bardzo dużą wiedzą Marcina Urbasia i jego sztabu szkoleniowego. Oraz też tutaj mamy zajęcia związane dodatkowe, takie typu Nordic Walking, jakieś zajęcia lekkoatletyczne, to co wspomniałem, piłkarskie, ogólnorozwojowe i tak dalej, w każdym zakresie. Dodatkowo też udało się zorganizować zajęcia już na basenach, gdzie na osiedlu piastowskim bardzo intensywnie prowadzone są zajęcia sportowe, ale takie z nauką pływania, doszkalaniem, aerobikowe, jakieś tam takie rzeczy. No wszystko się tutaj w tym zakresie dzieje. Na terenie Grunwaldu mieliśmy z tym duży problem, ale już właśnie dopinamy temat szkoły 72 na ulicy Galileusza, gdzie mamy nadzieję, że już w najbliższym czasie też takie zajęcia na basenie będą prowadzone.
Wspomniał pan o wykwalifikowanej kadrze. Rozumiem, że są to trenerzy związani z MKS-em Przemysław Poznań.
Na pewno jest ich kilku, ale niestety ogrom pracy jest taki, że musieliśmy się wspomóc jeszcze też innymi trenerami, nawet z innych klubów, gdzie oni też ciężko pracują, aby te zajęcia realizować, bo tak jak powiedzieliśmy, 300 godzin w tej chwili, na tym etapie jesteśmy takim, że nadrabiamy troszeczkę tych zaległości, 300 godzin miesięcznie, że tak powiem, to jest niemało.
Jest też takie obiegowe stwierdzenie, że z takimi inicjatywami trzeba po prostu wychodzić się do ludzi, żeby oni to zauważyli. Wiem, że przygotowujecie specjalne imprezy, które no, mają wyraźnie pokazać, na co te środki są przekazywane, promować sport, rekreację.
No tak, już 3 lipca będą takie dwa festyny duże. Jeden będzie na naszych boiskach, czyli na boisku MKS-u Przemysław na ulicy Piłsudskiego o godzinie 10:00 będzie start tej imprezy. Między innymi będzie tam gościem reprezentant Polski piłki nożnej Tomasz Hajto. Serdecznie tutaj zapraszamy wszystkich. Później już po godzinie mniej więcej 14:00 przenosimy się na Grunwald. Tutaj jeszcze nie chcę zdradzać dokładnej lokalizacji, bo tutaj dopinamy ostatnie szlify, jeśli chodzi o lokalizację, ale na pewno to będzie w mediach społecznościowych czy w jakiejś innej formie przekazane do mieszkańców Grunwaldu. Tutaj bardzo serdecznie dziękuję dyrektorom szkół, którzy bardzo nam pomagają, dlatego że przez wszystkie media internetowe, czyli te wszystkie e-dzienniki, przekazywane są te wszystkie informacje do rodziców, gdzie oni wiedzą o tych zajęciach. Oczywiście mam nadzieję, że trafiamy do większego grona ludzi, ale cały czas brakuje jeszcze takich osób, które gdzieś mogą nie mieć tego kontaktu ze szkołą, więc właśnie poprzez takie media jak tutaj radio bardzo serdecznie dziękuję, że mogliśmy tutaj rozmawiać.
Wakacje też pod szyldem sportowym?
Jak najbardziej wakacje też są pod szyldem sportowym. Cały czas będą prowadzone zajęcia. W niektórych przypadkach one będą troszeczkę ograniczone, jak na przykład basen na Piastowskim, dlatego że w okresie letnim on jest wyłączony. Ale już we wrześniu ruszamy dalej. Tam nawet będzie zwiększenie ilości zajęć, dlatego że już mamy podpisaną umowę z Maltaski, gdzie będą zajęcia też prowadzone na nartach, czyli nauka jazdy, doszkalanie jazdy na nartach i tak dalej.
W naszej audycji dziś spotkaliśmy się już, drodzy Państwo, z Marcinem Gortatem, a teraz rozmowa z poznańskim koszykarzem, któremu także na sercu leżą kwestie związane z edukacją.
Znany doskonale z występu w wielu poznańskich drużynach ligowych koszykarz pan Adam Metelski, dzisiaj naszym rozmówcą w zupełnie innej roli, jako dr Adam Metelski, adiunkt z Katedry Edukacji i Rozwoju Kadr Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Jest pan także zaangażowany w pewne studia dotykające bardzo mocno sportu.
Tak, w zeszłym roku postanowiłem otworzyć studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Studia podyplomowe dotyczące zarządzania w sporcie. Stwierdziłem, że nasza uczelnia kształci wielu świetnych menadżerów. Dlaczego nie kształcić menadżerów akurat z zakresu sportu? Więc pomyślałem, że wykorzystując naszą kadrę, wielu wyśmienitych profesorów i doktorów, a także znajomości, które posiadam tutaj w świecie sportu i zarówno w koszykówce, jak i w piłce nożnej, także w innych dyscyplinach, warto stworzyć takie studia dla osób, które chcą pracować w sporcie, chciałyby w przyszłości zarządzać klubem, albo teraz zarządzają klubem, ale chciałyby uzupełnić swoją wiedzę, poszerzyć horyzonty, zobaczyć co można stosować z zakresu może innych dyscyplin, co stosuje się na zachodzie, co stosuje się w najlepszych klubach i przedstawić to na studiach podyplomowych, dlatego taką ofertę stworzyłem, udało się otworzyć studia, właśnie kończy się pierwsza edycja, został nam jeszcze ostatni zjazd i myślę, że to jest ciekawa inicjatywa, studenci są bardzo zadowoleni, udało się zaprosić wiele ciekawych wykładowców, więc myślę, że tutaj ciekawy projekt i też tutaj ruszamy powoli z promocją i z rekrutacją na drugą edycję.
Tak patrząc na te tematy, które oczywiście będzie pan polecał na internetowej stronie Uniwersytetu Ekonomicznego, można spotkać się takie tematy jak marketing sportowy, sportowy rynek pracy, psychologia sportu, prawo w sporcie, a nawet medycyna w sporcie, czy bardziej ogólnie zarządzanie organizacją sportową. To spektrum wiedzy, która w jakim czasie może być nabyta, te studia, jak wyglądają w wymiarze czasowym?
Jest to 10 miesięcy. Taki typowy rok akademicki zaczynający się w październiku, a studia kończą się w czerwcu albo w lipcu, tutaj w zależności, kiedy dokładnie ten egzamin będzie miał miejsce, czyli około 10 miesięcy, 150 godzin, to jest podzielone na zjazdy weekendowe, czyli co trzy tygodnie odbywa się zjazd, gdzie zajęcia są w sobotę, w niedzielę, od rana do późnego popołudnia, w zależności jaki akurat jest plan na dany zjazd.
Prowadzicie już nabór, jak pan powiedział, do tej kolejnej edycji. Wiem, że ta pierwsza edycja odbywała się w trybie online.
Tak, pierwsza edycja odbywała się w trybie online i też to było, bym powiedział, zaskoczenie może dla wszystkich tutaj, że musi być w trybie online, ale doświadczenia wskazują, że wielu studentów i studentek jest zadowolonych z tej formy, więc rozważamy, jak to będzie wyglądało jeszcze w przyszłym roku, ale myślę, że przynajmniej częściowo tą formę online zostawimy, ale to jeszcze wszystko to jest kwestii organizacji. Wydaje mi się, że większość studentów jest zadowolona z tej formy, więc w jakiejś części tą formę online na pewno w przyszłym roku również zostawimy.
Wracając do pana koszykarskiej kariery, to rzeczywiście też ma wpływ ta bliskość sportu na tematykę, którą pan zajmuje się w katedrze na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu?
Tak, no staram się naukowo badać temat sportu. Akurat w ostatnim czasie może bardziej skoncentrowałem się na piłce nożnej niż na koszykówce, ale staram się te aspekty ekonomiczne w sporcie badać, bo jest ich dużo i są według mnie tutaj bardzo ciekawe. W Polsce może ten temat jeszcze nie jest aż tak bardzo popularny, a ekonomia sportu na świecie, w krajach anglosaskich jest na bardzo wysokim poziomie, więc warto zajmować się tym tematem. Tutaj moje doświadczenie sportowe też tutaj i w koszykówce kłoniło mnie, żeby też zaprosić takie, bym powiedział, postacie z koszykówki, które też zajmują się nauką, też mają dużą tutaj praktykę. Jest pan Hubert Radke, mecenas, który tutaj prowadzi zajęcia z prawa w sporcie. Pani Olga Kijewska, sekretarz PZKOSZA, czyli Polskiego Związku Koszykówki, prowadzi zajęcia o organizacji imprez sportowych, ale są też osoby z innych dyscyplin, z piłki nożnej, imprez biegowych, więc naprawdę jest takie szerokie spektrum osób z bardzo bogatym doświadczeniem.
W takim razie niech szef tych studiów podyplomowych, jeśli chodzi o menedżera sportu Adam Metelski, zaprosi, gdzie można poszukać informacji, gdyby ktoś, słuchając naszej rozmowy, zechciał w tej kolejnej edycji studiów wziąć udział?
Na pewno się pisze wyszukiwarkę UEP menedżer sportu, to tutaj wszystkie informacje będą dostępne. Jest strona studiów, są tam opisani wszyscy wykładowcy, opisany program studiów, opisane jest tutaj, jak się można rekrutować, też wszelkie informacje, jak tutaj terminy, opłaty, to wszystko jest dostępne na stronie uczelni, więc wszystkie zainteresowane osoby zapraszam tutaj na studia i myślę, że to jest tutaj ciekawe doświadczenie, które na pewno pomoże, jeśli ktoś myśli o pracy w sporcie albo chce rozwinąć się jako osoba, która już pracuje, ale też chce zdobyć takie nowe kompetencje i jeszcze lepiej, jeszcze efektywniej pracować.
Warto rozwijać także wiedzę sportową w kierunku menedżerstwa sportowego. Także o tym mówił dr Adam Metelski. A my informujemy Państwa o tym, co dzieje się na piłkarskim Euro. Dzieje się ciekawie i chyba należy taki wynik, który za chwilę Dawid Państwu poda, uznać za niespodziankę.
Dużą niespodziankę. Czesi meldują się w ćwierćfinale piłkarskich mistrzostw Europy. Dziś pokonali Holendrów 2-0 po bramkach Holesza i Szika. No, mieli ułatwione zadanie, bo od 55 minuty Holendrzy musieli rodzić sobie w dziesiątkę po czerwonej kartce dla Matiasa Delikta. No ale wielkie gratulacje dla naszych południowych sąsiadów. O 21:00 bardzo ciekawie zapowiadające się spotkanie Belgii z Portugalią. Polscy siatkarze nie wygrają w tym roku Ligi Narodów. W wielkim finale w Rimini biało-czerwoni przegrali z Brazylią 1-3. Pierwsza partia dla podopiecznych Witala Heinena do 22, ale w kolejnych już przegrywali kolejno do 23, 16 i 14. Brąz dla Francuzów, którzy pokonali Słoweńców 3-0. Jeszcze żużlowa informacja na koniec. Żużlowcy Arget Malesy Ostrów Wielkopolski pokonali na wyjeździe Rowrywnik 51-39 w meczu E-Winner pierwszej ligi.
Piłkarskie i w ogóle sportowe emocje przez niemal 2 godziny na antenie Polskiego Radia Poznań w audycji w sportowym rytmie. Powolutku już należy wygasać, bo będą wielkie jubileuszowe emocje, klasyki na bis i nasze dwie wspaniałe radiowe gracje. Alina Kurczewska i Ewa Mikołajewska zawojują tę antenę, obiecujemy Państwu tuż po godzinie 20, więc my szybciuteńko zmykamy. Krzysztof Jankowski, nasz realizator, oczywiście pozostanie i od sportu przejdzie płynnie do muzyki, a audycję w sportowym rytmie przygotowali i prowadzili
Dawid Cedrowski
i Krzysztof Ratajczyk. Wszystkiego najlepszego dla naszych radiowych koleżanek z okazji pięknego jubileuszu, a Państwu życzymy miłego wieczoru i odbioru.